Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Godzina 9:12 i 43 sekundy, 22 czerwca 2020 roku. Witam Państwa w politycznym śniadaniu Radia Gdańsk. Piotr Kubiak, witam serdecznie gości, a są nimi dzisiaj posłanka Lewicy Beata Maciejewska.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Wiceminister infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Właśnie. Senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej Ryszard Świlski.
Dzień dobry.
Poseł Tadeusz Cymański, Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska.
Witam serdecznie.
Kampania prezydencka już na ostatniej prostej, a za tydzień o tej porze będziemy zapewne komentowali szacunkowe wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Jakie będą? Możemy tylko spekulować. Na razie kandydaci przemierzają Polskę wzdłuż i wszerz, przekonując do siebie wyborców, co nas czeka jeszcze w kampanii, jaka jest stawka tej elekcji, Polska liberalna czy solidarna. Na razie jeden z kandydatów zapomniał, że 4 lata temu był posłem, a inny już składa deklarację o poparciu swojego obecnego rywala. To takie najbardziej ważkie wydarzenia z ostatnich dni. I najważniejszym pytaniem, wydaje się, jakie stawiają sobie wyborcy, komentatorzy, jest pytanie o wiarygodność i o programy. Właśnie, może zaczniemy od Rafała Trzaskowskiego. Tak wychodzi, bo był autorem chyba najbardziej bulwersującej wiele osób wypowiedzi podczas ostatniego weekendu. Zapomniał, że był posłem i zapomniał, że głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. Takie pytanie do Państwa wszystkich. Czy Państwo pamiętają, co robiliście 4 lata temu? Może Beata Maciejewska na początek.
Bardzo dziękuję. Ja 4 lata temu nie byłam posłanką. Pamiętam, co robiłam natomiast i pamiętam też, co robił nasz kandydat Robert Biedroń i jak głosował w tej kwestii. To znaczy Robert Biedroń wcześniej był posłem i głosował przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, mimo że wówczas znacząca część ruchu Palikota była za tym podniesieniem. On natomiast nie. I chyba nigdy nie zapomniał, że był posłem. To jest rzeczywiście dziwna sytuacja, żeby poseł nie pamiętał, co robił kilka lat temu. Ale ja trochę się nie zgadzam z tym, co pan powiedział na początku, Polska liberalna czy Polska solidarna, bo pan już tak od razu polaryzuje.
Pani poseł, przejdziemy do... Za chwileczkę będziemy o tym rozmawiać. Na początek myślę, że tutaj wszyscy odniosą się do tego pytania, które postawiłem. I teraz może pan minister Marcin Horała.
Przyznam, że na chwilkę straciłem łączność i nie słyszałem moich przedmówców, ale słyszałem pytanie pana redaktora.
Pani poseł Maciejewska na razie tylko się wypowiedziała.
Ale słyszałem pytanie redaktora. Tak, faktycznie kampania jest na ostatniej prostej. Można powiedzieć, że widać już, kto jest głównym. No oczywiście faworytem jest pan prezydent Andrzej Duda, ale widać też, kto jest jego głównym konkurentem, pan Rafał Trzaskowski. I można powiedzieć, że w kolejnych tygodniach rysują się kolejne osie sporu, kolejne różnice między tymi kandydatami. Pierwsza, jaka się zarysowała, to to, że pan Andrzej Duda jest za inwestycjami, za rozwojem, za miejscami pracy, za tym, co te inwestycje kreują, czyli na końcu no, lepszymi drogami, lepszymi pociągami dla Polaków i pieniędzmi w ich kieszeniach, a pan Rafał Trzaskowski jest temu przeciwny, chce te inwestycje strategiczne, ale przekładające się na to, co w regionach, co w miastach, co w powiatach chciałby je skasować. Druga oś sporu, jaka się zarysowała, to ta, którą można zasygnalizować jako oś sporu między kartą rodziny a kartą LGBT.
Ale to no, chyba nie jest odpowiedź no właśnie, na pytanie,
panie
prawda?
Ministrze, ja mam do pana pytanie, czy pan słyszał to o co zapytałem? Czy pamięta pan, co pan robił 4 lata temu? Bo to jest takie pierwsze pytanie związane właśnie z ostatnią wpadką Rafała Trzaskowskiego. I chyba pan po prostu...
Musiało już mi...
A no właśnie.
Ale właśnie się znakomicie składa, bo chciałem przejść do trzeciej osi sporu, a to jest ta dokładnie.
No to właśnie zaraz wrócimy do tych dwóch pozostałych, ale najpierw takie pytanie wstępne i to jeszcze może takie pytanie dodatkowe, czy to jest bardzo poważną kwestią, jeśli kandydat nie pamięta tego, że był posłem na Sejmie w tym czasie, głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego?
A trzecia oś sporu to jest właśnie ta wiarygodność w kwestii programów takich społecznych, jak chociażby obniżenie wieku emerytalnego, czy też 500+. Bo to okazuje się, że Platforma, która była im przeciwna, teraz jest za, ale pan Trzaskowski właściwie nie pamięta. No ja na przykład pamiętam. 4 lata temu byłem posłem i głosowałem za obniżeniem wieku emerytalnego, ale pamiętam, to nawet mam tak znakomitą pamięć, że jeszcze pamiętam, jak w roku 2011 Platforma przed wyborami nic nie mówiła o podwyższaniu wieku emerytalnego, tak jak teraz mówi, że nie ma takiego tematu, wtedy też nie było takiego tematu, a potem jednak podwyższyła. Więc ta trzecia oś sporu to jest wiarygodność w kwestii utrzymania programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości, natomiast po stronie Platformy, mimo że zapowiada, że je utrzyma, to wiemy, że była przeciw.
I o tym za chwilę.
Nie pamięta, kłamie.
I o tym za chwilę będziemy dalej rozmawiali, ale teraz pytanie do senatora Ryszarda Świlskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej. Panie senatorze, czy to... Jak mogą wyborcy odebrać taką niepamięć? Bo pan pewnie pamięta, co robił 4 lata temu.
Ja pamiętam, co robiłem 4 lata temu.
Co się stało z Rafałem Trzaskowskim, że nie pamiętał tak ważkich wydarzeń ze swojego życia?
Od wielu lat pracowałem w samorządzie i...
Ja pamiętam, że pan pracował w samorządzie.
Tak. To odpowiadając na pana pytanie, myślę, że też mówiąc o Rafale Trzaskowskim, to, co powiedział... Przeprosił za chwilę, powiedział, że zapomniał i sprawa jest dla mnie zamknięta.
No troszeczkę to trwało.
Wie pan, ale wiele osób popełnia błędy. Niekiedy mówimy rzeczy, które, za które też bierzemy odpowiedzialność. To trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Trzaskowski wziął odpowiedzialność za słowa. Dzisiaj niestety widzę w pana wypowiedzi również takie, że zaczepiliśmy tę kotwicę na Trzaskowskim, że... Nie pamiętam, co robił 4 lata temu.
Panie senatorze, pan Rafał Trzaskowski sam zaczepił tą kotwicę na sobie.
No ale teraz pan ją ciągnie. No, nie wiem, czy pan chce tak grążyć ten...
Ale no takie jest nasze zadanie, no bo relacjonujemy kampanię.
No dobra, to fajnie by było też, gdy pan, jak będziemy dzisiaj, mam nadzieję, będzie okazja też porozmawiać o tym, co obiecał prezydent Duda, a czego on nie zrobił. To myślę, że też warto o tym powiedzieć.
Za chwileczkę porozmawiamy również o tym właśnie, o czym już wspomniał wiceminister Horała, o tym, czego nie zapowiadała Platforma w 2012 roku. O czym nie mówi dzisiaj, również o tym będziemy rozmawiali. Pytanie... jeszcze do pana posła Tadeusza Cymańskiego. Czy wielu Polaków nie zawiodło się, słysząc, że Rafał Trzaskowski nie pamięta, co robił 4 lata temu?
To jest sprawa oceny przez tych, którzy to oglądają, słuchają na wiarygodność. To jest bardzo znamienne, co się wydarzyło. Można oczywiście to na karp, jak mówi pan senator, że coś zapomniał, później przeprosił, okej. Natomiast myślę, że trzeba spojrzeć na sprawę przez perspektywę całych 5 ostatnich lat. Wiarygodność to nie tylko wiarygodność kandydatów, ale również wiarygodność zaplecza oraz ocena, jak będzie wyglądała Polska i współpraca w tym i w drugim wariancie. Tutaj powiem coś, pozdrawiając panią poseł z Lewicy. Szkoda, że umknęło uwadze dziennikarzy wydarzenie, może takie banalne, ale niezwykle znamienne i pokazujące, kto z kim jest przeciw komu. I ten spór, o którym tu mówimy, bardzo słuszny moim zdaniem, Polska Solidarna czy Liberalna, absolutnie jest jak najbardziej osią i kluczem tej całej kampanii. Tak, ten spór ciągle ma miejsce. A do czego zmierzam i co chcę powiedzieć? Zachęcam zresztą słuchających nas, żeby to sprawdzili, bo to było wydarzenie niezwykłej urody. Ja 23 lata jestem w Sejmie, więc naprawdę myślę, że nie przesadzam. O co chodzi? Adrian Zandberg w czasie pracy nad ustawą o pomocy publicznej zaproponował, aby te firmy, które korzystają z pieniędzy naszych, podatników, państwowych, naszych, wszystkich, którzy obywateli, jeżeli otrzymują pomoc, to jest godziwym i słusznym, żeby przez rok czasu dyrektorzy, prezesi, kierownicy w tych firmach nie zarabiali więcej niż, uwaga, 4 średnie, czyli 20 ponad tysięcy złotych. I proszę państwa, kto jak głosował? Autorzy, Lewica i PiS poparł tą poprawkę. Natomiast ku zdumieniu Platforma zaplecze pana Trzaskowskiego, tak, nie odciął się od tego, nie nawiązał do tego. To jest skandal moim zdaniem i to pokazuje prawdziwą twarz liberałów, do kogo im blisko i o co kto walczy. Można oceniać te 5 lat prezydentury krytycznie, my przyjmujemy krytykę, jeżeli jest życzliwa i prawdziwa. Wszystkiego na 100% to anioły nie zrobią. Natomiast zrobiliśmy ogromnie dużo A w sprawach tych, które się tu wyciąga, czyli kwota wolna i frankowicze, mogę powiedzieć z całym przekonaniem, proszę to wszystko sprawdzić. Rzeczywiście nie udało się zrobić, no, wszystkim 8 tysięcy kwoty wolnej, to jest 24 miliardy. Myśmy dokonali ogromnego zwrotu całej polityki w państwie w kierunku bardziej rodzinnym, bardziej zwykłych milionów ludzi ciężko pracujących. Natomiast niestety rozczarowani są ci, którzy Pana Boga trzymają za nogi, a więc elity. I tutaj widać, w tej kwestii, którą tu przypomniałem krótko, bo nie pozwala mi czas na głębsze pokazanie, ale można sprawdzić. Pięciu z Platformy, Paweł Kowal między innymi, próbowało bronić honoru przyzwoitości. A teraz jak słyszę, że prezydent proponuje skromnościowy program, który ma na celu zmniejszenie wysokich wynagrodzeń, to jak to się ma jedno do drugiego? Pytam.
Właśnie, tutaj mówimy o osi sporu, czyli Polska liberalna czy solidarna. Wychodzi na to, że to będzie roztrząsane jeszcze w tym tygodniu i to bardzo mocno. Na pewno będzie mowa o wieku emerytalnym, o tym, co się może wydarzyć, jeśli Rafał Trzaskowski zostałby prezydentem, czy w obliczu tej niepamięci, którą ostatnio wykazał, czy może zapomnieć o tym, że dzisiaj deklaruje, że nigdy nic nie stanie się z wiekiem emerytalnym, że nic się nie stanie z 500+. Ta oś sporu zapewne ten temat będzie głównym tematem, ale tutaj wróćmy do Polski właśnie liberalnej czy solidarnej, bo to jest bezpośrednio wszystko związane właśnie z tą osią sporu i z tym, co wybierają Polacy, czy liberalną, czy solidarną. Pani poseł Maciejewska mówiła właśnie na ten temat. Co się dzieje z kandydatem Robertem Biedroniem? Czy jego wizja Polski całkowicie przegrała i wszyscy potencjalni wyborcy Roberta Biedronia, oprócz tych 2,5 czy 3%, będzie głosowało na Rafała Trzaskowskiego już w pierwszej turze? Rafał Trzaskowski jest liberałem gospodarczym, z takiej balcerowiczowskiej szkoły, ale jest również osobą, która stawia na lewicową ideologię. Jak będzie z Robertem Biedroniem? Beata Maciejewska.
Tutaj jest kilka wątków, które pan poruszył, z którymi w ogóle ja się nie zgadzam jakby z punktu widzenia już samego startu, bo nie uważam w ogóle.
Może pani poseł się nie zgadzać.
Oczywiście. Nie uważam, żeby PiS był partią, która buduje Polskę solidarną, wręcz odwrotnie. PiS jest partią i prezydent Duda jest prezydentem, który dzieli Polki i Polaków.
Ale w jaki
to nie jest
sposób
Polska
dzieli?
Solidarna. Dzieli chociażby w taki sposób, że właśnie to, co pan mówi, że elity kontra zwykli ludzie.
To znaczy,
że
ja taką jedną rzecz chciałbym, pani poseł, jedną rzecz chciałbym zauważyć. Ja chciałbym tylko jedną rzecz zauważyć.
Państwa, dobrze.
Jedną rzecz, dosłownie jedno zdanie. Jak pani zauważyła, na przykład jeśli chodzi o 500+, to bez względu na to, kto ile zarabia, to te 500+ dostaje. I to tylko.
Ale to jest, znaczy państwo przedstawiacie bardzo często takie właśnie argumenty wyciągnięte z czapki. Jeden argument, który mówi o tym, ale proszę mi dać skończyć, bo pan nie przerywa ani panu Horale, ani i panu Cymańskiemu, więc jeśli, chyba że pan chce zająć mój czas,
pani
to
poseł,
bardzo proszę,
słuchamy
panu,
ale
mój
słuchamy
czas.
Panią, słuchamy panią.
Więc uważam, że PiS absolutnie nie jest partią, która stawia na solidarność, stawia na dzielenie Polek i Polaków, na pokazywanie i wytwarzanie wręcz sztucznych podziałów. Zresztą w pańskiej strukturze wypowiedzi to widać. Pan mówi lewicowa ideologia. Co to jest lewicowa ideologia? Pan mówi liberalny kandydat. Ale co to znaczy liberalny, skoro jeden kandydat mówi jestem za tym czy za tym, a pan jakby mówi, a nie, on nie pamięta pewnych rzeczy, to pewnie to też zapomni. Struktura prowadzenia przez pana tej dyskusji jest taka. Próbuje pan nas wciągnąć w krytykę.
Pani poseł, ja bym poprosił o panią odpowiedź, proszę o odpowiedź na pytanie, a teraz jakby jesteśmy w zupełnie innej dyskusji.
Prosiłem
panią poseł o ocenę swojego kandydata. I znaczy, dlaczego argumenty nie trafiają do wyborców?
Robert Biedroń jest kandydatem lewicy i nasze postawy, a także postawa Roberta Biedronia od lat jest taka sama, chociażby wobec praw człowieka, które są ignorowane i deptane przez Andrzeja Dudę wobec kwestii socjalnych, wobec wieku emerytalnego, to się nie zmienia. To nie jest tak, że Robert Biedroń dzieli Polki i Polaków, że zmienia zdanie albo zapomina, kim był. Sondaże są, jakie są. Rzeczywiście one w tym momencie nie są dla nas łatwe, ale jeszcze jest tydzień kampanii i piłka jest w grze. I też to wynika moim zdaniem z tego, ten taki duopol, właśnie z tego, że PiS i Platforma zawsze się sobą nawzajem karmią. Ten konflikt, wytwarzanie tego konfliktu, a także budowanie swojej pozycji dzięki temu konfliktowi jest naczelną zasadą funkcjonowania zarówno PiS-u, jak i Platformy Obywatelskiej na scenie politycznej. Natomiast to jest głównie konflikt. Tutaj nie chodzi o dobro Polek i Polaków, bo nasze państwo jest kompletnie zniszczone. Wystarczy pojechać, my jesteśmy w Gdańsku, wystarczy pojechać naprawdę kilkanaście kilometrów.
A czemu Polskę chwali Komisja Europejska i mówi, że no, Polska się bardzo dobrze broni przed kryzysem, bardzo dobre osiąga wyniki gospodarcze? Czy w niemieckiej prasie również są takie artykuły na ten temat? Jak to się dzieje, pani poseł?
W niemieckiej prasie są bardzo różne artykuły na temat Polski. Parlament Europejski także ma bardzo różne opinie na temat Polski,
ja widziałem
na
takie
temat praworządności w Polsce i wystosowywane są specjalne rezolucje. Ostatnio zasłynęliśmy na całym świecie wypowiedzią Andrzeja Dudy na temat tego, że mniejszości seksualne to nie ludzie, i pisał o
pani
nas
poseł,
naprawdę
za chwileczkę
cały świat.
Wrócimy do tej rozmowy, bo musimy zrobić krótką przerwę na serwis.
Bardzo
i wracamy
proszę.
Po przerwie.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Witam w drugiej części programu. Piotr Kubiak, witam ponownie naszych gości, posłankę Lewicy Beatę Maciejewską, wiceministra infrastruktury, posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Horałę, senatora Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej Ryszarda Świlskiego, posła Tadeusza Cymańskiego z Solidarnej Polski i Zjednoczonej Prawicy. Przed przerwą rozmawialiśmy na temat Roberta Biedronia, jego słabych notowań i tego, dlaczego wyborcy nie przekonali się do programu Roberta Biedronia. Pani posłanka Beata Maciejewska wyraziła nadzieję, że notowania się zmienią. Jest jeszcze tydzień i przerwałem wypowiedź pani poseł w tej sprawie w związku z przerwą reklamową. I proszę dokończyć wątek i będziemy musieli przechodzić do dalszych tematów, także prosiłbym panią poseł krótko.
Dobrze. Krótko. PiS dzisiaj stawia na wielkie, naszym zdaniem, megalomańskie inwestycje, tłumacząc to tym, że to są inwestycje na miarę naszych możliwości. My jako Lewica i Robert Biedroń stawia na inwestycje w człowieka. I to są najważniejsze dzisiaj rzeczy, jak na przykład mieszkania dla młodych ludzi. Przypomnę, że 45% ludzi od 25 do 34 roku życia mieszka z rodzicami. Nie dlatego, że ich bardzo kochają, tylko dlatego, że po prostu nie mają najmniejszych szans nawet marzyć o własnym mieszkaniu. W naszym województwie jest kilkadziesiąt miejscowości, gdzie do przystanku komunikacji publicznej idzie się godzinę. Takich przykładów mogłabym podawać bardzo wiele. To jest państwo w ruinie. Tak zapowiadał PiS, mówił o tym, że niby to jest państwo w ruinie tworzone przez inne ugrupowania, ale państwo w ruinie jest tworzone przez PiS i PiS dzisiaj robi taki wielki skok do przodu, wielki odlot Andrzeja Dudy do Stanów
pani
Zjednoczonych,
poseł,
żeby się wygrzać.
Za chwileczkę też o wizycie Donalda Trumpa. Pani
to
poseł,
pozwoli pani, że dokończę zdanie.
Dosłownie 20 sekund.
Oczywiście. Mówi o centralnym porcie komunikacyjnym, kiedy ludzie nie mają jak dojechać do pracy kilku kilometrów. To jest ta różnica. My chcemy być blisko ludzi, a nie mówić o kosmicznych pomysłach.
Dziękuję. Państwo w ruinie, mówi posłanka Beata Maciejewska. Widzimy, mimo tego, że nawet Komisja Europejska, rządy, przedstawiciele rządów Niemiec, Francji mówią, że Polska jest wzorem do naśladowania. Tak więc ad vocem na pewno tutaj wypowie się pan minister Marcin Horała. Skąd takie opinie posłanki Lewicy Beaty Maciejewskiej i jaka będzie ta oś sporu? Już pan zasygnalizował 2 punkty, 3 punkty. Czy to będzie osią sporu będzie wiek emerytalny, czy jeszcze coś pojawi się na agendzie w tym tygodniu, co będzie jakimś ostrym sporem kandydatów? Marcin Horała.
No tak, no tą jedną oś, tą pierwszą, o której wspomniała pani poseł, to znaczy to, że Prawo i Sprawiedliwość i pan Andrzej Duda chce rozwijać Polskę. Chce, żeby w Polsce były inwestycje, chcemy przyciągać, bo program inwestycyjny CPK to po pierwsze nie jest jakieś megalomańskie lotnisko. Największe lotniska na świecie mają ponad 100 milionów pasażerów. CPK w tym etapie, który teraz budujemy, ma obsłużyć 45 milionów, więc będzie dużym, ale zdecydowanie nie największym lotniskiem, takim właśnie na miarę potrzeb współczesnej Polski, ale to przede wszystkim program nowych dróg i nowych połączeń kolejowych. Tego, żeby mieszkańcy miast takich jak Płock, jak Ostrołęka, jak Łomża, jak Jastrzębie-Zdrój, jak Sieradz, którzy teraz nie mają w ogóle połączeń kolejowych, na przykład w Jastrzębiu-Zdroju w ogóle nie ma pociągu, bo to w latach 90. zostało zwinięte, zlikwidowane. Albo tak jak w Płocku, który jest na Mazowszu, a do Warszawy ma 2,5 godziny i to jedno połączenie dziennie kolejowe, a pozostałe z przesiadką 3,5 godziny. A teraz będzie miał dzięki realizacji programu CPK 45 minut dojazdu do Warszawy. To dla mieszkańców tego miasta będzie prawdziwy przełom. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście realizuje też te inwestycje drobne. Program dróg samorządowych, przecież to na samym Pomorzu to już setki milionów zainwestowane w drogi lokalne. To program połączeń autobusowych. My to wszystko realizujemy, a nie tylko o tym mówimy. Stąd ta jedna z tych osi sporu, czy przyciągać do Polski inwestycje, miliardów euro unijnych subwencji, miliardów dolarów prywatnych przecież inwestorów, nie z polskiego budżetu, na budowę lotniska, czy chcemy te pieniądze po prostu oddać, żeby one poszły gdzie indziej w świecie, żeby nie trafiały do kieszeni Polaków. To jedno. A wiek emerytalny oczywiście też, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj wiarygodne i skuteczne. Platforma Obywatelska zajęła już wszystkie możliwe pozycje, ale kiedy rządziła, to podwyższała wiek emerytalny, to Polacy słyszeli, że pieniędzy nie ma i nie będzie na programy społeczne. Lewica, to muszę przyznać, zawsze konsekwentnie za tym się opowiadała, tylko nie miała tej siły i nic nie zanosi się na to, żeby miała tej siły sprawczej, żeby te postulaty wprowadzać w życie. Co więcej, atakuje głównie tą jedyną formację, czyli Prawo i Sprawiedliwość, która je wprowadziła. Także tu wiarygodność jest tylko po naszej stronie. Jakie jeszcze osi się pojawią? Tego oczywiście nie wiem, to zobaczymy. To kampania jest bardzo żywa i dynamiczna, ale myślę, że już te trzy osie, inwestycje, rozwój kontra brak rozwoju, karta rodziny kontra karta LGBT i niższy wiek emerytalny 500+, programy społeczne kontra ich likwidacja. Myślę, że we wszystkich tych trzech większość Polaków jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Jest program, jest wiele aspektów, które zostały zrealizowane, m.in. 500+. A jak pan się odniesie, panie ministrze, do tego, że dzisiaj notowania Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego są dosyć zbliżone? Czy ludzie chcą jeszcze jakichś bardziej zdecydowanych deklaracji ze strony urzędującego prezydenta? Związanych oczywiście z dodatkowym wsparciem. Czy ten program jest wystarczający? Halo, panie ministrze, czy mnie słychać?
Halo, tak, słychać. Ja myślę, że ten program na ten moment zaprezentowany jest wystarczający. On zarówno odpowiada na potrzeby różnych grup społecznych, jak i na potrzeby przede wszystkim gospodarki, bo wspomnijmy, że przy tych wszystkich programach społecznych jednocześnie mamy znakomite wskaźniki gospodarcze. Mieliśmy przed epidemią koronawirusa jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie, rekordowo niskie bezrobocie. To też się przekładało na to, co w kieszeniach Polaków, bo na przykład średnia płaca rosła dwa razy szybciej niż na rządów Platformy, a mediana płac jeszcze szybciej, ponieważ szczególnie rosły te niskie pensje. Emerytury również, 13, 14 emerytura, więc nie wskaźniki gospodarcze same dla siebie, ale również to, co przekłada się na kieszeni tego przysłowiowego, zwykłego Polaka. To, co pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział, ten plan Dudy rozwoju Polski przez inwestycje, wyjścia z tego spowolnienia koronawirusa, tak jak prognozuje Komisja Europejska, Polska prawdopodobnie najlepiej z wszystkich państw europejskich sobie z nim poradzi, no to to właśnie zawsze na końcu ma na względzie to po prostu, co w naszych rodzinach, co w naszych domach, to, co Polacy mogą położyć na stole, to na co mogą sobie pozwolić, i taki całościowy program na potrzeby Polaków odpowiada. Jestem przekonany, jeszcze raz powtórzę, że Polacy, będzie trudno do ostatniej chwili, bo mamy silny opór, zwłaszcza w większości mediów. Niektórzy żyją w takiej trochę zmyślonej rzeczywistości nierealnej. Jak ostatnio patrzyłem na listę 10 najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, to bodajże pierwsze 8 jednoznacznie sprzyja opozycji, ale myślę, że ostatecznie te realia życia zwyciężą i Polacy ten program pana prezydenta, plan Andrzeja Dudy poprą.
Przejdźmy do następnego kandydata. Następnym kandydatem, o którym porozmawiamy, jest Rafał Trzaskowski, ale ja zacznę od takiego cytatu Roberta Biedronia. Na stronie internetowej Rafała Trzaskowskiego można przeczytać o jego papudze, o jego psie, a nie można przeczytać ani słowa o jego programie. To są słowa właśnie Roberta Biedronia z wywiadów konkurencyjnej stacji radiowej. Wrócę jeszcze przed zadaniem pytania panu senatorowi Świlskiemu do tych wypowiedzi weekendowych pana Rafała Trzaskowskiego, który między innymi powiedział, że trzeba stworzyć, odnosząc się do wieku emerytalnego, trzeba stworzyć takie mechanizmy, żeby Polacy chcieli pracować dłużej. Wiele osób odebrało to jako taka zapowiedź ewentualnych zmian, jeśli chodzi o wiek emerytalny. Jak to jest, panie senatorze, że nie widzimy tego programu na stronie internetowej pana Rafała Trzaskowskiego? Jakie jest podejście do, faktyczne podejście do wieku emerytalnego i do innych programów? Bo wiele osób może sądzić, że jeśli pan Rafał Trzaskowski zapomniał, że 4 lata temu był posłem, no może zapomnieć o swoich deklaracjach z kampanii.
Dziękuję, że po pół godzinie audycji mogę po raz drugi się wypowiedzieć.
Ale no widzi pan, mamy wielu gości.
Okej, okay. To zróbmy tak. Ja się odniosę...
panie senatorze, proszę mówić.
Dobrze, ja się odniosę do dwóch kwestii, które były wcześniej poruszane. Które
oczywiście, proszę bardzo.
Myślę, że nie mogą zostać bez komentarza. Pierwsza rzecz, kiedy pan poseł Cymański mówił o głosowaniu, typowym takim głosowaniu, nazwę je głosowaniem populistycznym absolutnie. I myślę, że tutaj do tego jest zgoda, dlatego że rozumiem, że to było też skierowane do pracowników pana ministra Horały, czyli zarządu CPK, którzy zarabiają po 40 parę tysięcy złotych. Ja rozumiem, że to są pierwsze osoby, które zrzekną się tej kwoty wynagrodzenia miesięcznej za swoją pracę. Pracę, której nie widać, nie będzie długo widać przez kolejne 10 lat. Jestem o tym przekonany. Pan minister Horała doskonale wie o tym, że przez ostatnie lata rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wybudował ani jednego kilometra torowiska, nie zrobił nic w kwestii infrastruktury kolejowej.
Ale wybudował rząd Platformy, bo zdaje się.
Ale to muszę się odnieść do tego, co było powiedziane. To jest po pierwsze. Odniosę się do osi sporu. Osią sporu również są słowa pana prezydenta, który nazwał również mnie gorszym od koronawirusa. Nie czuję się, że jestem gorszy od koronawirusa, ale rozumiem, że to było do mnie adresowane. Wcześniej tę oś sporu były zarysowane słowa związane z chamską hołotą, kanaliami, drugim sortem, to zapominamy chyba troszeczkę o tym. Podkreślam...
No, ale to było wstrząsanie szarańcze, jak pan pamięta, panie senatorze.
Nie, no ale mówimy o osi sporu, no to ja
do
tego odnoszę.
I dożynanie w atach, dożynanie w atach było również.
Kwestie tej osi sporu i obietnic, które były mówione, ja przypominam, myślę, że dla mieszkańców chociażby powiatu tczewskiego istotną obietnicą była złożona obietnica pana prezydenta Dudy, wtedy kandydata na prezydenta, że zajmie się tematem mostu w Tczewie. Mija piąty rok, oczywiście tym tematem się nie zajął. Woli się zajmować tym, że mówi o tym, że Unia Europejska to baju dla frajerów, wyimaginowana wspólnota. A kiedy ta Unia jest potrzebna, to wtedy pierwszy mówi o wartościach Unii. I to jest wiarygodne.
Panie senatorze, a jaki program ma Rafał Trzaskowski? Jaki program ma Rafał Trzaskowski? Bo ja widzę, ja na przykład widzę przed sobą program Roberta Biedronia, o którym mówiła posłanka Maciejewska. O programie prezydenta Dudy mówił przed chwilą wiceminister Horała. A jaki program ma Rafał Trzaskowski?
Zielona energia, samorząd terytorialny, ale to inwestycje bliżej ludzi, to są rzeczy, o których Rafał Trzaskowski mówi i nie boi się tych pytań również podczas czy konferencji prasowych, czy spotkań z mieszkańcami. Zachęca do tej dyskusji. Mówi o wprowadzeniu takich wzorców, które były wprowadzane w samorządach, chociażby związanych z opieką przedszkolną, opieką żłobkową. Mówi o tym, zresztą to oś
mówi o wprowadzaniu, również... Mówi o wprowadzaniu programu, który no nie bez powodzenia realizował w Warszawie, na przykład jeśli chodzi o żłobki.
No wie pan, ale mówimy o tym, że stara się wypracować taki model, który również będzie modelem dla całego kraju, dla realizacji pewnych założeń, ale jedno jest pewne, tak? Znaczy nie dzieli ludzi tak jak dzieli to Prawo i Sprawiedliwość czy PiS. Nie wchodzi w konflikt z osobami niepełnosprawnymi, nauczycielami, samorządowcami. Ja przypominam haniebną wypowiedź prezydenta Dudy mówiącego o tym, że on daje 500+, a samorządy podwyższają ceny za śmieci, co jest oczywiście nieprawdą, ale oczywiście nikt do tego się nie odnosi. I to są te elementy. Kiedy mówimy o wiarygodności, jeżeli mówimy o wiarygodności kandydata, czyli pana prezydenta Dudy, jedną ręką podpisuje 2 miliardy złotych dla telewizji publicznej za cenę głowy Jacka Kurskiego, a gdzie dzisiaj Jacek Kurski jest? Wrócił do telewizji publicznej. To jest ta wiarygodność kandydata. No, przestańmy o takich rzeczach mówić.
Dalej nie usłyszałem na przykład, jaki ma pomysł Rafał Trzaskowski. Nasi słuchacze nie słyszeli na sprawy gospodarcze, no ale... Może Tadeusz Cymański...
Ale to też odniosę się do
dobrze,
tego...
No, ja krótko, bo tu może... mamy za mało tego czasu.
No
ja
właśnie za mało mamy tego czasu. Tak, słucham, panie pośle.
Nic tak nie dzieli, nic tak nie dzieli ludzi jak nędza i bogactwo. Kontrasty społeczne. To jest przekleństwo, bo fajnie się gada w studio czy gdziekolwiek, jak się jest na wierzchu. Natomiast miliony ludzi miało ciężko. 8 lat czekali na to wszystko. Nie wszystko nam się udało, to prawda. My proponujemy dyskusję nie co kto powiedział, bo tu różne padały słowa, czasami niepotrzebne z każdej strony. My proponujemy pytanie nie co powiedział, tylko co zrobił. Mówmy o liczbach, o faktach, o konkrecie. Spójrzmy, pomimo inflacji, to, że ludzie tracą pracę, jest spór w sądzie, w jaki sposób inteligentny, wyrafinowany przyłożył Rafał Trzaskowski naszemu prezydentowi, milion ludzi straciło pracę. No nie! Milion ludzi to na liczniku mamy bezrobotnych, straciło ponad 100 tysięcy. I o to tu idzie sprawa. Więc cały czas jest spór i rozmowa, dyskusja, próba narzucenia, co kto mówi, co powiedział, co z czym dzieli. Najbardziej bolesne jest normalne życie ludzi. Ja się bardzo dziwię, bo ja uczciwie, tak jak przed chwilą Marcin Horała powiedział, że lewica naprawdę ma te hasła społeczne, ale nie ma siły. To prawda, ale nikt tu nie jest winny za to, że my 5 lat temu przejęliśmy bardzo wiele konkretnych programów, przede wszystkim inna redystrybucja pieniędzy w państwie. Od kogo bierzemy? Solidarnościowa danina. Takie małe nic, takie wielkie nic. 1,5 miliarda złotych od tych, którzy mają ponad milion. Ja podawałem tu konkretne przykłady. Nawet przy frankowiczach. Oczywiście, że nie zrobiono tego wszystkiego idealnie do końca. Natomiast co Platforma dawała frankowiczom, którzy mieli problemy? Dawała 27 tysięcy w 18 ratach po 1,5 tysiąca. Myśmy to 3-krotnie zwiększyli. Nie tylko dla frankowiczów, ale dla złotówkowiczów i ci, te rodziny młode, które mają problemy, otrzymają pomoc. 144 raty na 12 lat z umorzeniem 44. To jest wszystko konkretne. Kwota wolna? Zwolnieni ci, co mają najciężej. A jeszcze mały szczegół. Kto ma ponad 127 tysięcy? Kto chce słuchaczy Radia Gdańsk ma 127 tysięcy rocznie? Te osoby nie mają kwoty wolnej. Wielkie oburzenie. Kto z kim gra? I to są społeczne rzeczy. Ja miałem nadzieję, że pani poseł z lewicy przynajmniej trochę powie, że mamy wspólnego przeciwnika. To jest ten neoliberalizm, który zagraża. Ja nie straszę, ja ostrzegam.
Panie pośle, rozumiem, że walka z neoliberalizmem będzie pana zdaniem to osią tego ostatniego tygodnia.
Wzrost mediany na przykład, kapitalna wiadomość, to co powiedział, to są rzeczy najważniejsze. Mnie się wydaje, że emocje, a emocje są zwodnicze. Bo tu w tej całej dyskusji politycznej, w tej kampanii wyborczej cały czas się podkreśla i tutaj widać echo w tej dyskusji naszej, szanując oczywiście koleżanki i kolegów z opozycji, ale co powiedział, kto dzieli. To prawda, słowo rani, niedobre słowo, niepotrzebne słowo. Te słowa padały z różnych stron, nie tylko z opozycyjnej. U nas też się zdarzały takie wypowiedzi. Ale to nie jest najważniejsze dla milionów ludzi, którzy żyją na co dzień, którzy muszą codziennie dzieci posłać, muszą zrobić. My mamy jeszcze wiele do zrobienia rzeczy. Nie wszystko nam się udało. Mamy świadomość ogromnych...
Nie od razu Kraków zbudowano, panie pośle. Muszę wejść w słowo i tylko
to
jedno
jasne,
krótkie.
Tak.
I krótkie jedno pytanie. Czyli pana zdaniem rozumiem, że tutaj mamy walkę polska liberalna, liberalna, solidarna, ale co będzie tą główną osią sporu? Wiek emerytalny, świadczenia społeczne, czy jeszcze pan coś widzi
moim
innego?
Moim zdaniem refleksja i pamięć. Jeżeli miliony wyborców na spokojnie zastanowi się i pomyśli, co jest lepsze dla Polski, dla nich samych, dla nich, dla ich życia. Jak się zastanowi i oceni, bo każda ocena jest porównaniem. Jeżeli się krytykuje kogoś, to trzeba do czegoś to odnieść. Więc ja odnoszę 5 lat tej prezydentury i naszych rządów do 8 lat poprzednich. Proszę śmiało, kawa na ławę. I myślę, że jeżeli to weźmie górę i perspektywa przyszłości. My chcemy programu pozytywnego. Krytyka, krytykanstwo, nic nam tutaj nie pomoże.
Panie pośle, mówił pan
tak
na razie.
Po wyborach współpracować.
Panie pośle, mówił pan najmniej, ale ja chcę jeszcze do pana wrócić z innym pytaniem, tak więc teraz zadam pytanie, ale już pani Beacie Maciejewskiej, jak ocenia tą przyszłą wizytę prezydenta Dudy w USA i spotkanie z Donaldem Trumpem i czy, bo tam będzie poruszony oczywiście temat tego, czy wojska amerykańskie, które stacjonują w Niemczech, będą w Polsce, czy takie sprawy powinniśmy konsultować na przykład z Niemcami, bo takie konsultacje sugerują przedstawiciele Lewicy i Platformy Obywatelskiej. I jakie znaczenie ma ta wizyta przed samymi wyborami? Króciutko, pani poseł, bo naprawdę mam bardzo mało czasu.
Ta wizyta ma dla Andrzeja Dudy znaczenie bardzo duże, wizerunkowe. Jest to wizyta wizerunkowa, to jest wizyta na pokaz, nie na serio. Ona ma sprawić, żeby Andrzejowi Dudzie podniosły się słupki procentowe na tej ostatniej prostej i jedzie do swojego wielkiego brata za ocean, żeby właśnie to zrobić, bo prawdopodobnie PiS-owi czy sztabowi wyszło z badań, że to jest dobry zabieg. Trudno mi w takiej sytuacji, kiedy to tak naprawdę jest wyjazd pokazowy, rozmawiać na serio o celach tej wizyty, bo oprócz tego, o czym pan wspomniał, czyli wojsku, mówi się także o energetyce i to są bardzo poważne tematy, na pewno o wiele poważniejsze niż pół minuty, które,
pani
jak rozumiem,
poseł,
jeszcze miałabym
pani poseł, niestety,
w tej
niestety
dyskusji.
Jestem zmuszony, chociaż nie chcę odebrać pani
Oczywiście.
Głos, bo mamy jeszcze
bardzo
mniej
proszę.
Czasu niż pani powiedziała. Marcin, pan minister Marcin Horała, jaki jest cel tej wizyty i czy to jest wizyta pokazowa, bo chyba to takie wizyty u prezydenta Stanów Zjednoczonych to nie są wizytami pokazowymi.
Ja
tak mi się
wydaje. Ja bym chciał, żeby to była wizyta pokazowa, bo to by znaczyło, że prezydent największego światowego supermocarstwa swój kalendarz układa pod potrzeby prezydenta Polski, tak? Że po prostu prezydent Polski jest dla niego tak ważny, że on sobie swój kalendarz układa tak, żeby tylko mu pomóc w wyborach. No to by znaczyło, że Polska ma znaczenie największe na świecie, bo jeszcze większe niż same Stany Zjednoczone. Ubolewam, niestety tak nie jest. Ta wizyta ma swój wymiar zarówno gospodarczy, jak i militarny, bezpieczeństwa. Oczywiście nie widzę tutaj potrzeby, żebyśmy coś uzgadniali z Niemcami, bo Niemcy na przykład nie uzgadniali z nami Nord Streamu, inicjatywy godzącej w solidarność europejską i w bezpieczeństwo energetyczne znacznej części Europy. Więc dlaczego Niemcy mogą nie uzgadniać z nami inicjatyw, które godzą w solidarność europejską, a my mielibyśmy uzgadniać inicjatywy, które sprzyjają solidarności europejskiej, bo przecież wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance chroni całą Europę, bo przecież dywersyfikacja dostaw energii do Europy sprzyja całej Europie. My tutaj ze Stanami Zjednoczonymi realizujemy interes ogólnoeuropejski, ale oczywiście przede wszystkim interes Polski. Mamy najlepsze stosunki ze Stanami w historii.
I tu pan minister
musi
postawić kropkę.
Pan prezydent Andrzej Duda ma taką pozycję, że nam to może zapewnić.
Pan minister musi tutaj postawić kropkę, bo czasu mało. Teraz to samo pytanie do pana senatora Ryszarda Świlskiego.
Nie wiem, po co jest wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że nie będzie to rozmowa o broni atomowej, bo takie elementy przebijają się ostatnimi dniami. Mam nadzieję, że sztabowcy pana prezydenta Dudy zadbają o to, żeby chociaż na krzesło przy panu prezydencie Trumpie było, żeby mógł usiąść.
Zapewne będzie rozmowa o bezpieczeństwie, może o broni atomowej nie, ale o elektrowni atomowej i jak do tej wizyty, jak tą wizytę oceni i tematy, które mogą być poruszane. Tadeusz Cymański. 30 sekund, panie
pośle. Przede wszystkim ona, nawet jeżeli ktoś może tak powiedzieć prześmiewczo, to jednak ona jest też bardzo wyraźnym przypomnieniem, uświadomieniem milionom naszych wyborców, co przez 5 lat ten prezydent zrobił w dziedzinie Sojuszu Polsko-Amerykańskiego i dziedzinie obronności. A jak ktoś ma wątpliwości, to niech weźmie komputer, niech zobaczy, co zrobiła poprzednicy zrobili w obronności. Po 2008 roku, jak zlikwidowano pobór do polskiej armii. Muszę powiedzieć, że jest bardzo ważny temat. Prezydent przede wszystkim siły zbrojne i polityka zagraniczna. I myślę, że to jest bez precedensu. Nie przeceniam rzecz jasna tej wizyty, ale tylko brak dobrej woli pozwala krytykować i szydzić nawet, co niestety ma miejsce. Też sygnał dla opozycji w tych sprawach naprawdę. Powinniśmy być razem, dzielmy się we wszystkim, ale nie w obronności i w polityce zagranicznej.
Panie pośle, bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję za dzisiejsze śniadanie Radia Gdańsk. Gośćmi byli posłanka Lewicy Beata Maciejewska, wiceminister infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała, senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej Ryszard Świski i poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica. Dziękuję bardzo. Piotr Kubiak.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.